汪汪汪汪。Są duby. W tym się czuję najlepiej. Raz, raz, raz. Jest okej? Masz mnie tam? Masz mnie? Wiesz, jak to muzycy zawsze robią, wokaliści, nie? Jest, Grzesiu, jest. W domu się nie przelewa. Witam was wszystkich tutaj tak zgromadzonych. Powiem tak, nigdy w życiu nie dostałem tyle SMS-ów odnośnie kazania jak wczoraj. Czuję, że włożyłem kij w mrowisko. Wszystko na tak. Ale sądzę po tobie, że chciałaś mi wysłać na tak. Jak wyślesz na tak, to powiem, że było jedno. Tak. Dobrze. Bądźcie jak ci z kościoła, którzy rozważali to, co było mówione. Berea, Barejczycy. Berejczycy. Nieważne. Nie wiem, czy zastanawialiście się, po co na przykład, bo przyszedłeś do kościoła i nagle widzisz, że ktoś głosi kazanie, mówi fragment, z którego to czyta i niektórzy ludzie otwierają Biblię i czytają razem z nim. To nie chodzi o jakieś takie, wiecie, taki nawyk, głupi nawyk, tylko sprawdzanie, czy tak się rzeczy mają. W ten sposób ja nie pozwalam sobie wcisnąć kitu. A ty? Dobra, słuchajcie, wczoraj zapomniałem zareklamować dwóch książek, tych jest aż pięć. Książka Jensen Franklin się nazywa Człowiek. Ta książka była bestsellerem w Stanach na temat postu. Bardzo dobra książka, która daje świadomość tego, czym jest post, po co w ogóle człowiek pości, jak powinien pościć. Sto ileś stron za 25 zł. Dobra rzecz. Jeśli chcesz sobie kupić, to jest ich 5. Jest ich 5. Jeśli będziesz chciał na przykład mieć 6, to musisz się już do mnie uśmiechnąć. Znaczy kolejną. Okej, kolejna książka za 8 zł, która ma rozpalić cię do tego, o czym my cały czas mówimy, cuda, dowód Bożej mocy. Książka absolutnego prekursora uzdrowienia. To T.L. Osborne, człowiek, którego Bóg to potężnie używał na misjach w Indiach i w wielu różnych krajach na całym świecie, który zaczynał jako ten, który w ogóle nie wierzył w uzdrowienie, w ogóle nie wierzył w cuda. Później modlił się do Boga, Bóg dokonał przełomu w jego życiu i stał się naprawdę takim autorytetem w tej dziedzinie. Napisał chyba jeden mój znajomy, który ma bardzo duży dar uzdrawiania, powiedział, że Osborne absolutnie jest numerem jeden, jeśli chodzi o te rzeczy. Napisał książkę, która jest prawie niedostępna, ja ją niedługo będę miał. Ha, ha, ha. Która jest podobno najlepszą książką o uzdrowieniu. I powiem teraz tak. Wiecie, że to jest fajne, że my razem jesteśmy w jakiejś podróży? Razem jesteśmy w jakiejś podróży. Tak? Ja się wkręciłem w temat uzdrowienia. Większości rzeczy w ogóle nie rozumiem. Tak? Mieliśmy tutaj to nabożeństwo, które było dwa tygodnie temu. Modliliśmy się o uzdrowienie, zamiast tego nawróciła się jedna kobieta. A na tą chwilę nie wiem, czy ktokolwiek został uzdrowiony. Tak? I dzisiaj rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który również ma duży dar uzdrawiania. Bo miałem zacząć się modlić, mówię, Boże, wyjaśnij mi to. Dlaczego to się tak dzieje? Dlaczego są te rzeczy, których nie rozumiem? Do tej pory wszystko było jakoś takie proste i klarowne. I jeszcze nie zdążyłem się modlić i Bóg mi dał nazwisko, gdzie mam zadzwonić. Więc zadzwoniłem. Zadzwoniłem i zadawałem pytania. Wszystko stało się jasne. Jest taki człowiek, czy jest, już nie żyje, ale był taki człowiek, nazywa się John Wimber. Człowiek, który miał olbrzymi wpływ na to, co się dzieje, co się działo w odnowach w Duchu Świętym, na to, że Kościół poszedł w kwestię uzdrowienia. Bóg go używał niesamowicie. I przez wiele miesięcy Bóg mu powiedział, módl się o chorych. Robił kilka spotkań w ciągu tygodnia o uzdrowienie i miesiącami nikt nie był uzdrowiony. Wyobraź sobie, jaka to jest frustracja. Bóg ci mówi, zrób spotkanie o uzdrowieniu. Przychodzą setki ludzi, on się o nich modli, nic się nie dzieje. Nikt nie zostaje uzdrowiony nawet z bólu głowy. Fajnie, nie? To nie jest koniec historii. Później nastąpił przełom w tym wszystkim, kiedy już działy się potężne znaki i cuda przez jego życie. Tak? Druga sytuacja, takie małżeństwo Hunter się nazywało w Stanach Zjednoczonych. Oni wydali kilka takich kursów nawet na wideo, nie wiem, czy je można dostać na DVD. Obecnie napisali książkę również o uzdrowieniu. Oni modlili się, dokładnie powiedzieli, była to liczba około 20 tysięcy osób, które w ogóle nie zostały uzdrowione. To były ich początki. 20 tysięcy osób. Wyobraź sobie, modlisz się o dwa Olesna. I nikt nie zostaje uzdrowiony, a Bóg mówi, módl się dalej. Ale kiedy przyszła 20-tysięczna pierwsza osoba, nastąpił przełom. I od tego czasu było bardzo dużo uzdrowień. Mnóstwo uzdrowień przez ich życie. Tak? Jest taka historia w Księdze Sędziów. Powiem tak. Mleko się skończyło. Mleko w kwestii uzdrowienia się skończyło. Skończyliśmy mówić o prostych rzeczach. Zaczynamy mówić o trudnych rzeczach. Tak? Zaczynamy mówić o trudnych rzeczach. I była taka sytuacja w Księdze Sędziów, kiedy ród Beniamitów dokonał czegoś strasznego względem innego plemienia. I cały Izrael, poza tymi Beniamitami, chcieli się pomścić na tym, co zrobiono. Poczytaj sobie w domu tą całą historię, 19-20 rozdział Księgi Sędziów. I była ciekawa historia, bo cały Izrael, czyli wszystkie plemiona, chciały zemścić się na tym, co zrobili Beniamici. I 18 werset mówi tak, i wyruszyli synowie izraelscy i poszli do Betelu i zapytywali Boga, mówiąc, kto z nas pójdzie jako pierwszy do walki z Beniamitami, a Pan rzekł, Juda pójdzie jako pierwszy. Co powiedział Pan? Juda pójdzie jako pierwszy. Ruszyli więc synowie izraelscy, rano rozłożyli się obozem naprzeciw Gibei. I wyszli mężowie izraelscy do walki z Beniaminem i stanęli w szyku bojowym pod Gibeą. Beniamici też wyszli z Gibei i w tym dniu położyli wśród Izraela trupem 22 tysiące mężów. Ciekawa historia się robi. Lud zbrojny, mężowie izraelscy, nabrali więc otuchy i ponownie stanęli do walki w tym samym miejscu, w którym stanęli do walki pierwszego dnia. Poszli więc synowie izraelscy do Betelu i tam płakali przed Panem aż do wieczora, a potem zapytali Pana, czy mamy ponownie ruszyć do walki z Beniamitami, naszymi braćmi, a Pan odpowiedział, ruszcie na nich. Najpierw powiedział, Juda pójdzie pierwszy, później Bóg w Betelu, w domu Pana mówi, co? Ruszcie na nich. A ruszyli więc synowie izraelscy na Beniamitów w tym drugim dniu. Lecz Beniamici wyszli z Gibei w tym drugim dniu na ich spotkanie. Jeszcze raz położyli trupem wśród synów izraelskich 18 tysięcy mężów zbrojnych w miecze. 40 tysięcy ludzi zginęło. Ruszyli wtedy wszyscy synowie izraelscy, cały lud zbrojny i przyszli do Betelu i tam trwali przed Panem. Zauważyliście? Na początku przyszli tylko do Betelu i spytali Pana, kto pójdzie pierwszy. Za drugim razem, kiedy ponieśli klęskę, przyszli do Betelu i już płakali przed Panem. Za trzecim razem, kiedy przyszli i zapytali synowie izraelscy Pana, tam bowiem była w tych czasach skrzynia przymierza Bożego, pogubiłem się. Ruszyli tedy wszyscy synowie izraelscy, cały zbrojny, przyszli do Betelu i tam trwali przed Panem, płacząc i poszcząc w tym dniu. Widzicie, co się dzieje? Przyszli, spytali. Po drugie płakali, po trzecie płakali i pościli. Co Bóg robił z Izraelem? Coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Zgadnijcie, co się stało, kiedy poszli po raz trzeci. Pokonali Beniamitów. Wiecie, co to pokazuje? Że droga do zwycięstwa w czymkolwiek nie prowadzi przez pasmo sukcesów, które napędza kolejny sukces. To tak nie działa. Wiara tak nie działa. Wiara działa przede wszystkim w trudnościach. Wiara działa przede wszystkim w trudnościach. Co to jest za problem mieć wiarę, jak modlimy się o ludzi, oni są uzdrowieni, robimy kolejne spotkanie, oni znowu są uzdrowieni, kolejne spotkanie. Co to jest za problem? Żaden problem. Żaden problem. Ale wiara działa wtedy, kiedy nie dzieje się to, czego oczekujesz, czego masz prawo oczekiwać, a ty pomimo tego dalej wierzysz Bogu, że to się stanie. I to jest niesamowicie istotna kwestia. Zapamiętaj sobie Beniamitów. Zapamiętaj sobie, że oni zostali pokonani za trzecim razem. Bóg im nie obiecał zwycięstwa za pierwszym razem. Bóg powiedział, niech Juda idzie pierwszy. Za drugim razem Bóg im powiedział, ruszcie na nich. A za trzecim razem już zostali wydani w ręce Izraelitów. Beniamici. To jest kluczowe. Zdobywanie pewnych rzeczy w Bożym Królestwie. Dlatego Chrystus powiedział, gwałtownicy zdobywają Boże Królestwo. To jest teraz pytanie do mnie i do ciebie. Nic się nie działo i teraz trzeba wymyślić sobie jakąś historię. Bo nie mieliśmy wiary. Herezja i bzdura. Gdybym nie miał wiary, to bym nie głosił o uzdrowieniu i nie zawołał tutaj ludzi do przodu, żeby się o nich modlić. Zawołam sobie ludzi, żeby wyjść na kretyna. Nie. Zawsze mamy wiarę. Chrystus powiedział, wystarczy ci odrobina wiary. Odrobina. Wystarczy jak ziarnko gorczycy. Ale my musimy być konsekwentni. Mówiłem na samym początku tych wykładów, że droga do ponadnaturalności prowadzi przez wiele, wiele, wiele upadków, porażek, pomyłek, zawodów, rozczarowań. I to nie jest tak, a mi to wszystko nie pasuje, tak jest napisane, a to ten... Jest napisane również, że Bóg pragnie zbawienia każdego. Głosisz Ewangelię i ten każdy się nie nawraca. Gwałtownicy zdobywają Boże Królestwo. Możesz dołączyć do grupy ludzi, którzy się poddali w międzyczasie, a możesz dołączyć do ludzi, którzy się nie poddali mimo wszystko. Ja chcę być człowiekiem, który... Wychowywałem się z boku pewnego człowieka, który nie zna słowa poddać się. Choćby upadł, choćby go zakopali, zakopaliby go do głowy, to dalej by głosił Ewangelię. Nie jest w stanie się po prostu poddać. Choćby upadł 5000 razy, to i tak się podniesie. Konsekwencja, wytrwałość, bo tak się manifestuje wiara. Nie możemy być ludźmi po prostu, którzy się poddają. A ja się modliłem i nic się nie stało. Jak będziesz miał taką postawę, że się podasz w tym momencie, nic nie będziesz oglądał. Nic nie będziesz oglądał. Amen? Trudny wstęp, co? Na dzień dobry. Dobrze, przeczytam wam jeszcze jeden fragment. A to już czuję, że mam wam przeczytać. Pierwszy list do Koryntian, apostoł Paweł w czwartym rozdziale, w 14 wersecie napisał coś takiego. Czwarty rozdział, 14 werset. I to jest niesamowicie istotne, kiedy jesteś młodym chrześcijaninem. Czwarty rozdział, 14 werset. Pierwszy Koryntian, 4:14. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. I teraz posłuchajcie tego, co jest niesamowicie istotne i niesamowicie ważne. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, choćbyś miał 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. I Paweł mówi dalej, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Chrześcijaństwo, współczesne chrześcijaństwo ma to do siebie, że jest mnóstwo synów bez ojców, bo nie chcą mieć ojców. Jest mnóstwo chrześcijan, którzy ładują ciągle do swojej głowy przez internet mnóstwo nauczania do swojej głowy. Czy to jest złe? Absolutnie nie. Tylko ci ludzie, którzy głoszą kazania do ciebie przez internet, to nie są ludzie, którzy są twoimi ojcami. Ich nie obchodzi twoje życie, bo oni cię w ogóle nie znają. Z drugiej strony, jesteśmy też pokoleniem chrześcijan, gdzie ojcowie nie wykonują swojej pracy. Jest kryzys duchowego ojcostwa. Kryzys duchowego ojcostwa. Nie ma kryzysu nauczycieli. Ja mam mnóstwo ludzi, którymi się inspiruję, których słucham. Bardzo lubię słuchać Craiga Groeschela. Dzisiaj się dowiedziałem, że jego kościół w ciągu 2 miesięcy urósł o 8 tysięcy ludzi. Z 44 do 52. Jest super gość. Imponuje mi w wielu względach. Jest największy kościół w historii Stanów Zjednoczonych. I co z tego, jak ja go nie znam? Co mi z jego autografu w książce, jak on mnie nie zna? Ale mam kilku ojców, których zdanie dla mnie jest o wiele ważniejsze niż nauczycieli, których słucham, których mogę słuchać. To jest bardzo ważne. Jeśli chcesz wzrastać w dojrzały sposób, musisz zrozumieć jedną podstawową rzecz. Nauczycieli możesz mieć 10 tysięcy i to jest okej, ale ojców masz niewiele. I wracając do wczorajszego kazania, jeśli nie będziesz szanował ojców w wierze, donikąd nie dojdziesz. Szanuj ludzi, którzy głosili ci Ewangelię. Szanuj tych ludzi. Ja szanuję ludzi, którzy głosili mi Ewangelię, którym się chciało. Szanuj tych ludzi. W moim życiu było kilka takich osób, było kilka osób, które miały wpływ na moje życie i doceniam każdą z nich. Bo wygląda to mniej więcej tak. Każdy człowiek, którego Bóg stawia obok ciebie, bo jesteś tak naprawdę człowiekiem, który jest sumą inwestycji wielu ludzi. Chrześcijaństwo jest religią społeczną. Chrześcijaństwo jest zależne od drugiego człowieka. I kiedy wejdziesz na Facebooka, zobaczysz oszołomów chrześcijan, którzy nie mają ojców, którzy gardzą ojcami, którzy gardzą autorytetami i siedzą w tym swoim bunkrze i rzucają odważne teksty, rzucają odważne hasła, które doprowadzą ich samych do upadku. Nie bądź taki. To jest bardzo ważne. Mi tego nikt nie powiedział, kiedy się nawracałem. Ja tego nie rozumiałem. Jesteś szczęśliwy, że to możesz słyszeć dzisiaj. To jest niesamowicie istotne. Szanuj ludzi. Jeśli nie będziesz szanował ludzi, którzy głosili ci Ewangelię, to nie jest coś, co się Bogu podoba. Szanuj tych ludzi. Bez względu na to, kto to był, okazuj im szacunek. Wyrażaj to, niech to będzie słyszalne, niech to będzie widzialne. Bo jest to niesamowicie przykre. Widziałem sytuację, że wiedziałem, że pewien człowiek przyprowadził kogoś tam do Chrystusa i ten ktoś jeszcze źle mówi o tym człowieku, którego przyprowadził do Chrystusa. To jest chore. To jest nienormalne, to jest niewłaściwe. Jeśli tak było w twoim życiu, pokutuj już dzisiaj. Amen? Szanuj. Dobrze. Dzisiaj będziemy mówić o tym, skąd się w ogóle bierze choroba. Mówimy dalej o chorobie. I powiemy sobie jedną trudną rzecz. Powiedzieliśmy sobie, że mleko się skończyło. Dzisiaj cię obrażę siebie też celowo. I zobaczymy, zobaczycie jedną rzecz, że niektórzy ludzie, niektórzy kaznodzieje są bardziej pozytywni niż Pan Jezus. Pan Jezus nie był twórcą pozytywnego myślenia i nie chciałbyś, żeby... Nie pasuje nam to czasami do naszej teologii, że Chrystus nazwałby cię, że jesteś żygowiną żmii. A tak zostali nazwani faryzeusze. To nie jest pozytywne. To jest obrzydliwe. Ale Chrystus taki był, tak? Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 17 rozdział. Wiecie, że my kiedyś będziemy wspominać te spotkania. Ktoś będzie nas pytał, a jak to się w waszym kościele zaczęło, że Bóg tyle ludzi używa w uzdrowieniu, że tyle cudów się dzieje? Przypomnij sobie wtedy poniedziałek 19. Amen. Pastor też był dwa tygodnie do przodu przed nami, ale szliśmy razem. Amen. Dobrze, mamy taką sytuację, może zaczniemy od 5 wersetu, 17 rozdział. Chrystus wszedł na górę przemienienia razem z Piotrem, Janem i Jakubem. 5 werset mówi, gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich, oto rozległ się głos obłoku, ten jest Syn umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł, wstańcie i nie lękajcie się. I podniósłszy oczy swoje, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Tak a propos ludzi, którzy są ateistami albo nie wierzą w Chrystusa do końca i mówią, no jak ja stanę kiedyś przed Bogiem, to Mu powiem, co o Nim myślę. Tutaj ludzie, którzy byli wierzącymi ludźmi, nie mogli ustać Bożej obecności. Padli na twarz. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus mówiąc, nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali, jakby ktoś zablokował ten, bo mi strony przerzuca. I pytali go uczniowie mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi, lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim co chcieli, taki Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Mamy sytuację, kiedy uczniowie Piotr, Jan i Jakub razem z Chrystusem schodzą z góry przemienienia, gdzie oni tak bardzo chcieli zostać. Amen? Tak? Kiedy wczoraj było bardzo dobre uwielbienie. Wczoraj był czas takiej Bożej obecności, przynajmniej odczuwalnej dla mnie. Był naprawdę niesamowity czas i z takich rzeczy się nie chce schodzić. Ale trzeba schodzić. Trzeba schodzić. Kościół by chciał być cały czas na haju, cały czas, o tak, Panie, moc Twoja i w ogóle. Takie kościoły po prostu nie rosną. Przychodzi obcy człowiek i on nie wie po prostu, co on w tym momencie widzi. Co to w ogóle jest. Tak? A więc zeszli z góry przemienienia i teraz pojawia się sytuacja w 14 wersecie. Gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł, Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem. I źle się ma, często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus, i wyszedł z niego demon i uzdrowiwszy został chłopiec od tej, uzdrowiony został od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wygonić. A on im powiedział, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, czyli najmniejsze z ziaren, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i przez post. O tym sobie jeszcze kiedyś powiemy, jak będziemy mówić o trzech rodzajach niewiary. I tutaj mamy taką sytuację, że przyprowadzają ojciec pada na kolana Chrystusa i prosi, aby temu uzdrowił jego syna, który był epileptykiem. I co mówi Chrystus w tym momencie? Uczniowie go nie mogli uzdrowić, a Chrystus powiedział tak, o rodzie bez wiary i przewrotny. Jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie mi go tutaj. Chcę wam coś powiedzieć. Chrystus się rozczarował swoimi uczniami. Idąc dalej. Kiedy modlimy się o ludzi chorych, i oni nie są uzdrawiani, Chrystus jest tym rozczarowany. Jeśli przychodzą do nas ludzie i nie są uzdrawiani, Chrystus jest nami rozczarowany. Ja wiem, że być może to nie pasuje do Twojego obrazka Pana Jezusa chodzącego z owieczką z łamaną nóżką, ale taki był Chrystus. Chrystus radykalnie powiedział: tyle widzieliście, wyganialiście demony, dałem wam moc, abyście wyganiali demony, abyście uzdrawiali chorych, a wy nie potrafiliście tego zrobić? Jak długo będę was znosił? Możemy rozczarować Boga? Możemy. Czy Chrystus na dzień dzisiejszy w tej dziedzinie jest mną rozczarowany? Absolutnie tak. Ale wolę, żeby Bóg był rozczarowany mną, żeby mógł pójść dalej. Aby mógł pójść dalej, aby mógł być gwałtownikiem w Bożym Królestwie. Czasami Bóg cię musi obrazić, żebyś wzrastał. Czasami ktoś cię musi obrazić na kazaniu, żeby coś z tobą zrobić. Nawet nie wiecie, co się tutaj duchowego działo wczoraj na kazaniu. Zdemonizowane części naszej osobowości były łamane. Naprawdę. Tu było wczoraj tak duchowo gęsto, że się w głowie nie mieści. Cisza jak makiem zasiał. Nikt nie zauważył, że to kazanie było piekielnie długie. No, poza może pewnymi osobami, które przysypiały. Bóg czasami musi nas obrazić, żebyśmy mogli wejść w miejsce, abyśmy wzrastali. I tak zrobił Chrystus. Oni zeszli z góry przemienienia. Byli wybrani przez Chrystusa, tylko trzech uczniów. Judasza tam nie było. Trzech uczniów poszło z Chrystusem. Zeszli na dół. Ciekawe, jak się czuła ta trójka, patrząc na tych dziewięciu, którzy nie potrafili wyrzucić tego demona, a oni przed chwilą zobaczyli, kim jest Chrystus. Rozmawiali z Mojżeszem, rozmawiali z Eliaszem. Hello. A tutaj nie potrafią rozprawić się z jakimś demonem epilepsji. Pozwól obrażać się Panu Bogu. Biblia mówi o tym, że Boże Słowo jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Tak, które rozdziela ciało od duszy. Czy ducha od duszy. Ciało od duszy. Tak. Czasami musisz być posiekany Bożym Słowem. Czasami jak ktoś ci mówi pewne trudne rzeczy na twarz, powinieneś być mu wdzięczny, że miał odwagę, że ci to powiedział. Pamiętam, jak byliśmy w NLI, w tej szkole misyjnej, wyszedł pewien człowiek i mówi: byłem w waszych kościołach. Jesteście tak religijni, że w życiu bym nie chciał być w tym kościele, który prowadzisz. A ty się starasz, a ty się pocisz dla Pana i zakładasz kościół, ktoś przychodzi i mówi: facet, to jest do dupy. Co to w ogóle jest? Co ty tu w ogóle budujesz? Była taka konferencja 2 lata temu, kiedy przyjechał człowiek, który w ogóle już się nie szczypie ze słowami. Człowiek, który w wieku 60 lat założył kościół w Australii, co było niemożliwe. W sumie mały obszar. Kościół eksplodował do kilku tysięcy momentalnie. Przejął kościół, który liczył 200 osób, więc po 2 niedzielach przesiał ten kościół chyba już do 50 osób. To nie jest, to nie, niemożliwe. Zobacz, co zrobił Salomon. Zobacz, co zrobił Salomon. wyczyścił świątynię Pana. Po co ja wam to mówię? Aha, wracając do tego człowieka. Na tej konferencji zaczął mówić, zaczął obrażać tam wszystkich dookoła w taki sposób, że ciężko było wysiedzieć. Czy ta konferencja się mocno przesiała po pierwszej sesji? Mocno przesiała po pewnej sesji. Powiedział, to nie, że Polska jest trudna, to wy jesteście beznadziejni, nie potraficie kościołów zakładać. Bóg jest wszędzie taki sam. Rok temu, jak już przesiał temat, to wtedy byli ludzie, do których on już mógł mówić i oni mogli to przyjąć. A widzieliście Chrystusa, który jest niesamowicie radykalny, Jana 6 rozdział, kiedy mówi, że on jest chlebem żywota. Kto nie będzie spożywał tego chleba, nie będzie miał żywota wiecznego, nagle Żydzi się zgorszyli. I Chrystus się tym nie przejął. Wielu uczniów Chrystusa zostawiło go w tym momencie. Chrystus poszedł dalej, odwrócił się i zapytał swojej dwunastki, wy też chcecie mnie zostawić? To jest Chrystus być może, którego nie znałeś. Musisz pozwolić Bogu, aby cię konfrontował. Bóg nie jest rozmarzonym poetą, sorry Maciek, który używa miłego języka, aby dotknąć twojego serca. Bóg czasami jest bardzo radykalny. Ja nie mówię o oszołomstwie, że ktoś wychodzi, krzyczy na ludzi, rzuca siarką i mówi, wszystkich wysyła do piekła, to jest chore. I człowiek ma problemy emocjonalne. Natomiast są sytuacje, kiedy Bóg musi posiekać twoje serce. Ja bym był po prostu, nie wiem, przeklęty, gdyby wszyscy o mnie dobrze mówili w kościele. Nigdy nie stanę się kaznodzieją, który będzie głaskał ludzi po głowie i mówił im to, co oni chcą słyszeć. Zawsze będę mówił to, co Bóg im chce słyszeć. Wczoraj rozmawiałem z moim znajomym pastorem i mówię, a wiesz, miałem takie hardkorowe kazanie. Cisza jakaś dziwna była w kościele. I tak w ogóle opowiedziałem mu, mówi, facet, ty masz myśli samobójcze chyba. Nie. Czasami musisz pozwolić się Bogu, aby cię po prostu zmiażdżył. Byłeś kiedyś miażdżony przez Pana Boga? Ja byłem. Nie możesz się obrażać. Uczniowie Chrystusa po prostu zobaczyli może Chrystusa, którego jeszcze nie znali. O rodzie bez wiary, jakże długo będę was znosić. A oni, ale przecież my wszystko zostawiliśmy dla ciebie. Zostawiliśmy nasze domy. Jakbyś się poczuł, kiedy przychodzi Chrystus, jest pogrzeb twojego ojca, on mówi, zostaw, niech umarli grzebią umarłych, a ty pójdź za mną i głoś Królestwo Boże. Pasuje ten obraz Chrystusa do twojej głowy? Musiałem was tak poobrażać trochę. Ale wiecie, że was kocham. Musimy wziąć odpowiedzialność za to, że skoro Bóg zawsze chce uzdrawiać, to problem nigdy nie jest z Nim. Problem jest zawsze z kanałem, przez który On chce zadziałać. Albo z osobą, która ma przyjąć to uzdrowienie. Tak? Ja mówiłem, mleko się skończyło. Ktoś się poczuł obrażony, no proszę. No, nikt. Wokrowy baszańskie. Dlatego, a nic, wycofam się, nie obrażę cię publicznie. Trzy powody, dla którego ludzie są chorzy. Są głównie trzy powody. Pierwszy powód to jest grzech. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 14 werset. Już was bardziej nie obrażę. Jana 5:14. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś. Chrystus uzdrowił pewnego człowieka, mówi: już wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Tutaj możemy rozwinąć dwa wątki. Po pierwsze, zostałeś uzdrowiony, to musisz to uzdrowienie utrzymać. To jest coś, o czym się nie mówi, ale jest niesamowicie istotne. To jest coś, jak dopiero jesteś chory, uzdrowiony i nagle patrzysz, że tu wojna się nie skończyła. Że tu dalej są jazdy. Tak? To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja jest taka, że Chrystus mówi: nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Tak? Czy ten człowiek był grzesznikiem? Tak. Rzymian 3,23 mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Natomiast pokazuje tutaj rzecz, że ta choroba tutaj jego, jej przyczyną był grzech. Jak myślicie, co otwiera drogę diabłu do naszego serca, do naszego życia? Grzech. To jest jego narzędzie. To jest coś, co on wymyślił. On wymyślił łamanie Bożych praw. Kiedy grzeszysz, otwierasz mu drogę. A Biblia mówi o tym, abyśmy nie dawali diabłu przystępu. Chrystus powiedział: oto przychodzi władca tego świata, ale on nic nie ma do mnie. Dlaczego nic nie ma do Chrystusa? Bo Chrystus był bez grzechu. Jeden z psalmów mówi o tym, że świętość jest ozdobą mojego domu. Świętość jest ozdobą domu Pana. Nie no, chrześcijanina demony nie mogą dręczyć. Czyżby? Mogą cię dręczyć. Mogą ci robić dziurę w mózgu. Jeśli dasz im do tego prawo, jeśli dajesz im pokarm. Każdy twój grzech otwiera drzwi. I coś wam powiem odnośnie grzechu, co mnie mocno uderzyło w sobotę. Księga Kaznodziei Salomona. To jest super. Nie wiem, czy to tu pasuje, ale nie mogłem się doczekać, żeby z wami się tym nie podzielić. Tak czasami jest, dostaniesz jakiś fragment, próbujesz go na chama wrąbać w kazanie. Nie pasuje, ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Ale jest, poszło. To jest najbardziej ekscytujący fragment dla mnie. Wiecie, dlaczego ludzie grzeszą? Oni grzeszą i myślą, no tak, no grzeszę i nic mi się nie dzieje. Grzeszę i nic mi się nie dzieje. I dalej grzeszę i znowu nic mi się nie dzieje. A Biblia mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ciekawe gdzie. Możesz żyć w grzechu, tak, jako chrześcijanin. Możesz funkcjonować w jakiś dziwny, głupi sposób, grzesząc. I mówisz, no żyję tak, ale Bogu się to chyba podoba, bo nic się nie dzieje. Kaznodziei, 8 rozdział, 11 werset. Widziałem też, jak bezbożnych chowano z czcią, natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie i byli zapomniani w mieście, to również jest marnością. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko. Konsekwencje za grzech w większości wypadków pojawiają się później. Tak? I dalej jest napisane: przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Wzrasta chęć pełnienia złego, bo nie widzą odpłaty za złe czyny. Jeśli grzeszysz w jakiś sposób, to oby ktoś cię na tym nakrył jak najszybciej. Wiecie, jak Bóg działa? Grzeszymy, nikt nas na tym nie łapie. Pokutujemy, idziemy dalej, znowu grzeszymy, dalej nikt nas na tym nie łapie. Nabieramy takiej fałszywej, diabelskiej pewności, że wszystko będzie okej. Znowu grzeszymy, nikt nas na tym nie łapie. I znowu grzeszymy, nikt nas na tym nie łapie. I znowu grzeszymy i prawie nas ktoś złapał. Ale znowu grzeszymy i znowu nic się nie dzieje. I znowu grzeszymy i znowu nic się nie dzieje. I znowu grzeszymy i na twarz jesteś skonfrontowany. tak wyraża się miłość Chrystusa do ciebie, żebyś nie poszedł do piekła. Zabawa z grzechem zawsze się kończy gorzej niż myślisz. Pamiętaj o tym, kiedy grzeszysz i myślisz, że nic ci się nie stało, to to jest okej, to wcale tak nie jest, to Bóg opóźnia swój wyrok. To, co zasiewasz, nie od razu będziesz zbierał, ale zawsze będziesz zbierał więcej niż zasiałeś. Jest to pozytywne w pozytywnym kontekście, ale jest to totalnie negatywne w momencie, kiedy zasiewasz grzech i zbierasz jego konsekwencje o wiele większe niż myślałeś. Samson też się bawił z Dalilą i nigdy nie myślał, że to się tak skończy. Zabawa z grzechem się zawsze tak kończy. Grzech jest czymś obrzydliwym, jest gorszym od trucizny. Bo on ma moc nie tylko zabić twoje ciało, ale ma moc po prostu wsadzić cię do piekła. Jeśli staniesz się niewolnikiem grzechu. I właśnie grzech bardzo często, ludzie się pytają, no dlaczego tyle chorób na świecie? Bo cały świat jest pogrążony w grzechu. Cały świat jest pogrążony w grzechu. A grzech daje dostęp temu, który tworzy te choroby. Daje dostęp diabłu. Grzech i choroba, twórca jest jeden. Amen? Pierwsza przyczyna to może być grzech. Zawsze badaj swoje serce, kiedy przechodzisz trudny czas. Zawsze badaj swoje serce. Kiedy zachorujesz w jakiś sposób, badaj swoje serce. Stawaj przed Bogiem. Boże, sprawdź, tak jak Dawid się modlił, Boże, sprawdź moje serce, czy nie idę drogą zagłady. Czego najbardziej powinniśmy pilnować? Biblia mówi swojego serca. Biblia mówi o tym, że nasze serce jest podstępne. Serce jest ośrodkiem naszego życia. Tam się odbywa wszystko. Amen? Ja mądrze dzisiaj mówię. Druga rzecz to jest demoniczny atak na twoje życie. Nie wszystko, co się dzieje, nie wiem, czy masz świadomość, ale nawet dzisiaj jesteś w czasie wojny. Kiedy wyjdziesz stąd, przyczepi się do ciebie kilku przyjaciół, którzy będą chcieli wyrwać ci wszystko ze swojej głowy, żebyś nic nie pamiętał. Wrócisz do domu, wejdziesz na wp.pl i tam na pewno będzie coś głupiego. Są kolejni przyjaciele, którzy stoją i szepczą ci do ucha. Weź sobie to pooglądaj. Przykład z soboty. Z kimś siedziałem, chyba z Mateuszem siedziałem i z Krysią coś gadałem. Mówię, że Justyna Styczkowska to jest taka rodzina katolicka, taka chyba nawet nawrócona, tak konkretnie oni poważnie traktują swoje chrześcijaństwo. A tak jak pospieszalscy, są takie dwie rodziny, pospieszalscy i styczkowscy w Polsce. No i wpisałem Justyna Styczkowska w Google i nie spodziewałem się tego, co zobaczyłem. Mówię, no to chyba twoje chrześcijaństwo to z pod wielkim znakiem zapytania. Nie wiedziałem, czy jest goła, czy to jest taka sukienka. Żeby już, panowie, żebyście już nie myśleli, co się... Goła była? Jakkolwiek, wracamy z powrotem na ziemię. Efezjan 6 rozdział. Kiedy ja chorowałem, to był diabelski atak na moje życie. Skąd masz wiedzieć, że to jest diabelski atak? Po prostu wiesz. To jest coś, co macie na celu po prostu zabić. Co macie na celu wbić w ziemię. Co ma na celu spowodować, że zaczniesz wątpić. I pytać, gdzie jest twój Bóg. 6 rozdział, wersety od 11, 6, 11 do 20 mówią o zbroi Bożej. Po co nam Boża zbroja, skoro niektórzy z nas, niektórzy chrześcijanie, może nie niektórzy z nas, ale niektórzy chrześcijanie funkcjonują jak dyzio na zielonej łące. Fajnie, luzik, cool, nic się nie dzieje. I nawet nie wiesz, że jesteś bity po głowie. Nawet nie wiesz, że już po prostu jesteś pokonany w pewnych dziedzinach. Jesteś w czasie wojny. I diabeł użyje wszystkiego, aby zniszczyć twoje chrześcijaństwo, aby zniszczyć twoje życie. Aby zniszczyć twoje przeznaczenie. Bądź tego świadomy. Zrobi wszystko. Już dzisiaj próbował robić wszystko. Jutro będzie próbował robić wszystko i on jest mądrzejszy od ciebie. Jesteś głupkiem dla niego. To, co cię ratuje, to jest Jezus Chrystus. Ale on ciągle kombinuje i nie będzie uderzał wcale w twoje mocne strony. Zawsze w słabe twoje strony. Kiedy diabeł cię atakuje, Jakuba 4 rozdział 6-7 werset mówią o tym, że przeciwstawcie się, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a co zrobi? Ucieknie od was. Ty masz się przeciwstawić. Czym się masz przeciwstawić? Jest tylko jedna broń, którą Bóg nam daje do ataku. Znaczy nie widziałem, żeby Biblia mówi o na przykład przyłbicy zbawienia. Nie widziałem jeszcze rycerza, który kogoś naparzał przyłbicą. Albo tarczą po głowie, no już może bardziej. Ale mówi o mieczu, który jest Bożym Słowem. Czym walczył Chrystus na pustyni z diabłem? Bożym Słowem. Jak to wygląda praktycznie? Przychodzi diabeł, mówi, nie mówi, szepcze do twoich myśli, zasiewa wątpliwości, no i co, jesteś chory. Fajnie, co? Fajnie było słychać. Widzisz? To nie działa. Tak jak myślałeś, to nie działa. Jesteś chory na niewyleczalną chorobę. Ile ludzi już umarło z tego powodu, ty jesteś następny. I co teraz? Teraz się możesz poddać diabłu, a możesz wziąć miecz ducha, którym jest Boże Słowo, otworzyć Izajasza 53 rozdział. W sobotę, kiedy byłem sam w domu, to był święty czas, kiedy napisałem kazanie, kiedy Filip był u zasadnych, to był święty czas, poszedłem sobie do sypialni, włączyłem sobie jakieś uwielbianie przez mojego Kindla i sobie siedziałem i zacząłem czytać Izajasza 53, bo tak było w moim planie czytania Biblii po raz któryś w moim życiu. I czytałem i nagle to wszystko jakby dla mnie zaczęło żyć. Nagle jakby coś się zaczęło zmieniać w moim sercu. 700 lat zanim Chrystus przyszedł na ziemię. Izajasz już mówił o nim. W perfekcyjny sposób. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jego sińce uzdrowiły nas. Umarł za wszystkie nasze grzechy. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. I zaczynasz wyznawać diabłu. Tak, wyznawać diabłu. Obietnice Bożego Słowa. Skoro Chrystus cytował Biblię diabłu, to o ile bardziej my tego potrzebujemy. A to takie głupie. No to nie rób, to będziesz pozamiatany. Zacznij walczyć. I czym masz się bronić? Masz się bronić tarczą wiary, a tarcza wiary zbudowana jest znowu z czego? Z Bożego Słowa. Tarcza wiary jest pełna Bożych obietnic względem ciebie. Nie bądź takim maziajowatym chrześcijaninem. Coś ci nie pójdzie, ojejku, co ja teraz zrobię? To jest fajne na pewnym etapie, ale naucz się walczyć. Naucz się walczyć. Jest taki etap w chrześcijaństwie, kiedy inni będą walczyć za ciebie, kiedy coś ci się będzie działo. Jest taki etap w chrześcijaństwie, kiedy Bóg nie pozwoli nikomu, żeby walczył za ciebie, bo to jest twoja bitwa. Bo jeśli nie nauczysz się sam walczyć, nigdy nie dojrzejesz. Ja jako mąż muszę przede wszystkim nauczyć się walczyć. Za moją rodzinę, za moich synów i za moją córkę. O ich przyszłość. I nie pozwalać diabłu dotykać ich życia. To nie jest sielanka. Chrześcijaństwo to nie jest fajny klub. Mamy taką fajną atmosferę. Fajna atmosfera jest... Na dyskotece też jest fajna atmosfera. Tu się spotykają ludzie, którzy zostali wyrwani z królestwa ciemności, którzy weszli na pole minowe, które należy do diabła szatana, bo ten świat jest ciągle jego, ten cały system jest jego i my mamy w nim funkcjonować i zwyciężać. Zwyciężać. Nie odnosić porażki. Kiedy odnosimy porażkę, mamy powstać i iść dalej. Więc kiedy przychodzi atak diabelski do twojego życia, masz wstać, przeciwstawić się diabłu, zacząć wyznawać Boże Słowo, zacząć pożerać Boże Słowo, zacząć myśleć jak Boże Słowo, mówić jak Boże Słowo i budować rzeczywistość, która jest pozytywna. Budować rzeczywistość przepełnioną wiarą. Co tam u ciebie słychać? No, jest źle. Jak jest źle? Nawet jeśli ktoś by cię zastrzelił, to idziesz do nieba. Jak jest źle? Większość ludzi w naszym kraju nie może tak powiedzieć. A ty mówisz, że jest źle. Ja się zastanawiam, co musi myśleć Bóg, jak przygotowuje dla nas taką bitwę. Szukam teraz takiego przykładu. Nie potrafię go znaleźć, także nie będę wymyślał, bo to się źle skończy. Bóg przygotowuje dla nas jakąś bitwę. Mówi, synu, to jest czas, żebyś ty pokonał teraz twojego przeciwnika. My tutaj w niebie ci kibicujemy. Masz wszystko, co jest ci potrzebne do życia w pobożności, do tego, żebyś zwyciężył. A ty masz trochę gorliwości, bo się podkręciłeś kazaniem o duchowej bitwie, przeczytałeś jakąś książkę, masz, jak jesteś podjarany, nagle pojawia się jakaś sytuacja, jesteś dzień przed ślubem, a ciągle nie masz mieszkania do wynajęcia. No i co teraz będzie? Możesz zawsze noc poślubną, Mateusz, u nas spędzić w drugim pokoju. No wiedziałem, że pójdę w ten, to się źle to skończy. I teraz jest taka sytuacja, że masz przeciwstawić się czemuś, co tobie się wydaje olbrzymie i potężne. Bóg mówi, no my ci kibicujemy, po prostu zrób to, co mówi moje słowo. No zrób to. A ty, panie, jestem zdruzgotany. Przestajesz chodzić do kościoła, przestajesz czytać Biblię, przestajesz się modlić, wychodzi jakiś demonik, tańczy ci na głowie, robi ci inne rzeczy na tą głowę, a ty dalej jesteś zdołowany. Chore. Jesteś powołany do walki. Wiecie, ile razy Biblia mówi, staczajcie dobry bój wiary. Nasze życie chrześcijańskie to nie jest bujanie się po promenadzie, to jest bujanie się po prostu po linii frontu. Mi się w wojsku, ale widziałem dużo filmów, ale podobało mi się, i to jest super, mi się z wojska kilka rzeczy podoba. To jest świetne, wyobraźcie sobie, jak nie jesteś w wojsku lojalny, to się rozstrzelają. Jakby w kościele ktoś nie był lojalny, to się rozstrzelamy. Super to. Nie podobało wam się. Ananiasz i Safira. Ale jest taka sytuacja, że jeśli byłeś na pierwszym froncie, jeśli byłeś przerażony tym, co widziałeś, a widziałeś po prostu ileś set lup strzelających do ciebie, jeśli próbowałeś się cofać, to co robiła twoja armia? Strzelali do ciebie. Nie mogłeś się cofnąć. Mogłeś sobie wybrać broń, z której giniesz. Nie możemy się cofać. Musimy być jak Winston Churchill, który w czasie bombardowania Londynu wszedł na dach i zaczął krzyczeć do Hitlera, mówi, nie złamiesz mnie, Adolfie. Nic mi nie zrobisz, nie złamiesz mnie. I tak z tobą zwyciężymy. Wariant. Inteligentny wariant. My musimy mieć takiego ducha walki. Amen? A więc druga rzecz to jest diabelski atak na twoje życie. 1 Piotra, 5 rozdział, 8 werset. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Diabeł chodzi. 1 Piotra, 5 rozdział, 8-9 werset. Bo pierwszy, drugi rząd ma ciągle problem z rejestrowaniem tych referencji. Diabeł chodzi jako lew ryczący cały czas wokół ciebie. Chodzi, aby cię pochłonąć. Aby cię zniszczyć. Każda pokusa, która jest w twojej głowie, nad twoją głową, marzy o tym, aby móc się zasiać w Twojej głowie i zacząć wydawać owoc. Wiecie, że Bóg mógłby nas używać w potężny sposób, gdyby nie my? My jesteśmy blokiem dla Niego. Zmieniaj myślenie. Nie daj się bić diabłu. Amen? To był wstęp. Żartowałem. I trzecia rzecz. Kończymy. Nie okazuj mi szacunku. Zapomnij o miłości. Trzecia rzecz. Trzeci powód choroby. Najmniej charyzmatyczny. To jest charyzmatyczny. Najmniej charyzmatyczny. Naturalny świat, który nas otacza. Wiecie, czym się różni nawrócony chrześcijanin od człowieka, który się jeszcze nie nawrócił, kiedy wstaje rano, idzie do łazienki, nagle się potyka o nogę od łóżka i pada na twarz?
Niekoniecznie.
Wiesz co? To niekoniecznie. Wiecie, czym się różni? Że jak niechrześcijanin wstaje i się potyka, mówi, kurczę, no coś tam mówi, kurka wodna, kurka siwa i mówi, po prostu chore, muszę to łóżko przesunąć, bo się kiedyś zabije. Co robi chrześcijanin? Ten sam człowiek, który już się nawrócił, idzie, potyka się, oj diable, dzisiaj mnie nie pokonasz. To nie jest tak, że demon jest w każdych krzakach. To nie jest tak, że jak jesteś... To nie jest tak, że po prostu jeśli jesteś... Kiedyś pojechaliśmy w góry i mój teść wymyślił po prostu fantastyczną rzecz. Ja nie mogłem się poddać. Kazał mi się rozebrać do majtek. To była zima. I mieliśmy wyjść... Kurde, teraz się potknę i to będzie demoniczne. Wąż. I mówi, to chodź, zięciu, idziemy pobiegać trochę po śniegu. Wariat. A więc wyszliśmy i w majtkach, i tu się muszę już zatrzymać. I w majtkach biegaliśmy po tym śniegu. I nic mi się nie stało. Ale teraz sobie wyobraź, kiedy ty idziesz na dwór zimą w jakimś polarze, w krótkiej koszulce, idziesz, przeziębisz się, wracasz i później przeciwstawiasz się diabłu, a nawet diabeł nie wie, o co ci chodzi. To jest naturalny świat. Będziesz schodził ze schodów i się potkniesz i coś ci się stanie. Nie diabeł podłożył ci nogę. Po prostu się wywaliłeś. Są rzeczy, żyjemy w upadłym świecie, gdzie są bakterie, gdzie są wirusy, grypy, różnych innych chorób, które trzeba wykończyć na przykład antybiotykami albo lekami. Tak? Musimy myśleć o farmaceutach, czyli o Nince i o Piotrku, przyszłym lekarzu. Muszą coś robić. Naturalny świat, który nas otacza, który nie ma nic wspólnego z Twoim grzechem tutaj, to jest powód po prostu naturalny. Ani diabeł Cię nie atakuje, ani nie zgrzeszyłeś w jakiś sposób. Po prostu, tak? Ale w wszystkich trzech rzeczach Boże uzdrowienie może mieć miejsce w Twoim życiu. Bez względu na pochodzenie choroby. Amen? Amen. Ktoś się chce czymś podzielić? Nie, bo wiem, że... jest jeszcze czwarty powód. To ja tylko powiem, jaki to jest powód, bo będzie to jest gruby powód. Czwartym powodem, najbardziej skomplikowanym, ma go każdy z nas tutaj, jak siedzimy i stoimy, jest niewiara. Jest niewiara. Pamiętacie wczoraj, dlaczego między innymi Chrystus nie mógł dokonać wielu, dokonał niewielu cudów? Z powodu dziwił się ich niewierze, zdziwił się ich niedowiarstwu. Jeśli twój rozum będzie królował, to nic nie będziesz oglądał, bo niewiara zabija wszelkie Boże działanie. I o tej niewierze, wiem, że jesteście zmęczeni, o tej niewierze będziemy sobie mówić już za 2 tygodnie. Bo za tydzień mnie nie ma. My? W Karpaty. Dobra, modlimy się. Dobra, modlimy się. Okej. Okay. No dobrze.
No to ja szybko postaram się. Ja bym chciałem wam podziękować za te spotkania poniedziałkowe, bo mam mega taką, mega naprawdę zajawkę na to uzdrowienie teraz. I tak, nawet się ostatnio rozchorowałem, to mówię, myślę, to weź antybiotyki. Ja mówię, nie, mnie tam Pan Jezus uzdrowi, nie? A ona nie, mówi, uwierz mi, Sławek, z Krysią też przychodzą do mnie po leki, nie? No, czy tam... No, w każdym razie sobie tak zapisywałem te osoby, które się tutaj modlimy w poniedziałek często. Czy tam ja się zgłaszałem, żeby się modlić, żeby się modlić o nie w tygodniu. I właśnie w zeszłą niedzielę się też modliłem. Już było późno w nocy, bo z reguły przed snem się modlę. I tak nigdy nie prosiłem o uzdrowienie dla siebie, a miałem już naprawdę taką silną depresję, która mnie zżerała. I poprosiłem, to było już późno, po 1 w nocy, wysłałem SMS-a do paru osób, że... No, podczas modlitwy dostałem takie słowo, że poproś paru ludzi, niech się modlą o ciebie, nie? Bo musisz sobie z tym jakoś poradzić i się będę wzruszał pewnie. No, was chciałem przeprosić, że nie przyszedłem do was z tą prośbą, że takie spotkanie sobie wymyśliłem, ale to był taki spontan. Po prostu dostałem to taką chęć i od razu wysłałem SMS-a. No, wysłałem do wielu, no do 8 chyba ludzi, takich, których numer miałem w telefonie. No, w końcu się stało tak, że spotkaliśmy się tylko ja, Ola, moja mamusia, którą poprosiłem, żeby poszła też, i Asia, która dowiedziała się od Oli, czyli w sumie nie te osoby, do których pisałem, ale fajnie. No i spotkaliśmy się, było szczerze naprawdę i poprosiłem o modlitwę, jeżeli chodzi o tą moją depresję. Myślałem, że póki pewne rzeczy się nie poukładają w moim życiu, to nie ma szans, żeby się coś zmieniło. A naprawdę, muszę powiedzieć, jestem uwolniony totalnie. Nie mam w ogóle złych myśli, jestem totalnie pozytywnie nastawiony. I myślę, że Masia też to widzi, że w domu się inaczej zachowuje, a nie ciągle rozpacz i patrzenie w sufit czy coś. Także bardzo dziękuję Bogu za to z tego miejsca.
No, ja miałam taką małą rzecz wczoraj, ale jednak niezwykłą dosyć, bo wczoraj bolała mnie głowa wczoraj i to wiadomo, boli głowa często, no ale to było, nie był to jakiś straszny ból, ale jednak nieprzyjemny bardzo. Taki, wiecie, tutaj nacisk i tak dalej, od tego już zaczynało mi być niedobrze. No i oczywiście pierwsza myśl to tabletka. No ale kiedy już tam sięgałam po tą tabletkę, pomyślałam sobie, że nie, że czemu ja mam brać tabletkę? Ja chcę, żeby się Zbyszek o mnie modlił. I od razu powiedziałam, poprosiłam, żeby się o mnie modlił. I w ogóle w tym momencie, kiedy powiedziałam to, nie biorę tabletki, módl się o mnie. On położył rękę na mojej głowie i w ogóle już wtedy ten ból tak zupełnie ustał. To w ogóle nigdy się, wiecie, ból głowy nie ustaje tak w jednej sekundzie. To właśnie tak było. No właśnie, on zanim w ogóle położył rękę na mojej głowie, już mi nie bolało. On się, tak. Ja mu nie powiedziałam. A on się pomodlił i się pyta, i co, boli cię dalej? Ja mówię, no właśnie nie. No. No i także ja się wykazałam wiarą tutaj i po prostu no... No i to było takie nagłe, w ogóle nagle, no w jednej sekundzie, w momencie, kiedy odrzuciłam tą tabletkę. To jest taka mała rzecz, ale jednak było to takie ewidentne, bo bolało mnie to mocno dosyć i no, to tyle, ale fajne.
To ja też mam świadectwo. Ja się od jakiegoś czasu modliłam o Filipa, bo Filip miał bakterie rozsiane na plecach. I dostałam przed malowaniem świata od pani Ladrowej maść jakąś super, że mam smarować, bo to pomoże. I ja nie widziałam, żeby to pomagało. I to mnie załamywało, bo był czas właśnie malowania i ja mówię, kurczę, jeszcze może ja pójdę do niej, jeszcze coś powiem, żeby mi coś lepszego dała. A mówię, nie, koniec, muszę z tym zacząć walczyć. Zaczęłam się właśnie modlić o Filipa i teraz jak patrzę na jego plecy, jeszcze wczoraj sobie to, dzisiaj nawet też sprawdzałam, to wszystko zupełnie zbledło i odeszło, nie? Ale przestałam smarować go, także to jest super. I też przedwczoraj myślałam, że mu róg rozi się nawet dwa z głowy. Coś go użarło i miał, słuchajcie, taką banię, jakby po prostu miał, jakby mu ktoś lutnął, nie? Naprawdę, taki straszny guz. I tak na noc się tylko pomodliłam, mówię, pani, niech to zejdzie, cokolwiek to jest, ja to przeklinam i ja chcę oglądać uzdrowienie. I rano się obudził, wszystko mu zeszło, nie? Także to jest, Bóg jest dobry i tego możemy doświadczać. Ale chcę też powiedzieć taką rzecz, którą Bóg często pod prysznicem do mnie mówi. Ja sobie tak siedzę, sobie myślę, wtedy taki mam spokojny czas, zamykam drzwi i nikt nie ma tam po prostu wstępu do mojego umysłu. I tak sobie myślałam i tydzień temu usłyszałam takie zdanie od pewnej osoby i gdzieś nie wiem, dlaczego Bóg mi to przypomniał i zaczął rozwijać tą myśl. Ta osoba mówi, wiesz, bo dostałam od mojego męża takie super perfumy i taki super żel, ale używam tylko na specjalne okazje, taki... Tak od święta, bo mi szkoda, jest tak super pachnie, że mi szkoda po prostu, żeby tak szybko się zużyło. I ja mówię, kurczę, no tak. I zostawiłam to. I po tygodniu, słuchajcie, to zdanie do mnie wraca i Bóg pod tym prysznicem mówi, nie bądź taka. Jak ja ci coś daję, to używaj to w pełni każdego dnia, a nie od święta. I to mnie, kurczę, mówię, no rzeczywiście, my często chrześcijanie tak robimy, że ograniczamy Pana Boga, Jego działanie i to wszystko, co On ma dla nas w pakiecie, swoją moc, uzdrowienie, ograniczam to na przykład do działania tu na nabożeństwie. A Bóg chce działać każdego dnia. I takie rzeczy właśnie, o których Madzia mówi, ja też ostatnio się rozprawiałam z bólem głowy, moim bólem głowy, gdzie zawsze pierwsza myśl była, biorę tabletkę, po prostu już wiem, co będzie wieczorem i już nie mam po prostu sił na to. I w pewnym momencie mówię, nie, koniec. Dosyć, trzeba zadziałać inaczej. I to dokładnie tak jest. Jeżeli te wszystkie rzeczy, które Bóg nam daje, będziemy stosować każdego dnia w prozaicznych rzeczach, bo takie nasze zwycięstwa są budowane malutkimi zwycięstwami. I jeżeli każdego dnia będziesz używać tego, co słyszysz, jeżeli każdego dnia będziesz z wiarą podchodzić, kłaść ręce na chorych, modlić się o takie rzeczy, to zaczniesz oglądać Boże cuda. I to, co nam Bóg daje, ten cały pakiet perfumów i wspaniałych żeli pod prysznic, cudownie pachnących, On chce, żebyśmy używali tego każdego dnia, a nie tylko od święta. I to jest coś, co wiem, że się mam tym podzielić po prostu. Będziemy się modlić.